drodzy, galopujemy, dobra? Feba. Teraz już przechodzimy do konkretu. Ten cały pierwszy set to było zagajenie, wstępy, kołowanie.
Rozbudzenie.
Teraz wykołowaliśmy i startujemy, tak? Moi drodzy, feba. I tutaj mamy zasłonięte, ponieważ było to powodem wielu kontrowersji. W związku z tym zasłoniłem kwadratem. No bo wszyscy mówią feba diakonisa. W różnych przykładach pisma spotkacie diakonisą w zboru w Chętrach była feba. Nic bardziej mylnego. Nie ma niczego takiego w tekście. W tekście jest forma męska diakon feba. O tym dlaczego to zaraz. A wcześniej chciałem wam pokazać. Tu jest przesmyk koryński. W tej najwyższej części. I kiedy jedzie się z Aten na Pelopones, w tej chwili przecinacie kanał koryński. I po prawej stronie autostrady, jak popatrzycie dobrze, a nie przegapicie, to zobaczycie miasto położone na górze, takie ruiny. To jest Korynt. Kojarzycie z Biblii? Nie ukryje się miasto. Nie ukryje się miasto położone na górze. Nie? I jak staniecie sobie na tym moście, który jest na kanale koryńskim, tak? Tam jest taka po lewej stronie Sufrakardia i Cafe Nio, można sobie stanąć. Sorry, że ja tak po grecku, ale mam brata Greka. Ja mam brata Greka, a siostrę Włoszkę. I kiedy popatrzycie sobie na wprost, to tam po drugiej stronie kanału zaraz były kęchry. Traktowanie różne, albo oddzielne kościoły, albo jeden kościół. W każdym razie zbór w Koryncie, kościół w Koryncie, nienawidzę słowa zbór. Sorry, moja prywatna, nie lubię. Nie lubię też słowa kościół. Dlaczego to wam powiem? A już wam powiem. Bo eklezja to rodzaj żeński, tak? Eklezja to społeczność, tak? Eklezja to jest coś, co mi się kojarzy z czymś ciepłym, tak?
Ale mam tutaj...
Z czymś ciepłym, tak? Bo mamy domostwo, oikos, tak? I w tym oikos zbiera się eklezja, zbiera się społeczność ludzi, którzy mają co? Społeczność. Mają, innymi słowy, relacje, tak? I ta eklezja później została zamieniona w języku polskim nieszczęśliwie troszkę, bo pochodzi słowo kościół od castellum, tak? Castellum, czyli później nasz kasztel, czyli warowny gród. Tak? I Luter już później śpiewał De feste burgit unsergat, tak? Warownym grodem jest nasz Bóg. I to wszystko prawda. Tylko to Bóg jest warownym grodem, a nie Kościół. Bo eklezja to było takie miejsce, do którego można było miło przyjść, miło wyjść, miło mieć relacje. I to wszystko funkcjonowało rodzinie, tak? Natomiast my zrobiliśmy z kościołów, ze zborów takie miejsce, jak to profesor Gajewski mówił, dookoła, do którego łatwo jest wejść, ale nie można już wyjść, tak? Bo krates zrzucą, wyleją świeży beton, żebyś ugrzął tam. Odgrodzą się od świata murem. Rozumiecie? Odgradzamy się murem, robimy zasieki, wylewamy świeży beton, tak? I teraz nasza odległość od świata jest po prostu kosmiczna. I dziwimy się, że świat patrzy trochę na nas jak na kosmitów. Skoro mamy kosmiczną odległość, no to jesteśmy kosmitami. Ziemia do Marsa, prawda? Jesteśmy oderwani w zborze, jesteśmy oderwani od społeczności. I teraz z eklezji, z miejsca, które było darem dla miasta, darem dla społeczności w mieście, otwartym, zrobiliśmy coś zamkniętego, co się otorbiło, tak? W takim poczuciu zewnętrznego wroga, tak? W syndromie takiego zagrożenia i walczy duchowo bardzo mocno. Po prostu wywijamy szablami, po prostu taniec z szablami Haczaturiana. Po prostu, tak? Tylko tam w środku, w tych murach. Czyli my nie walczymy z nikim, tylko potrząsamy szabelką. O, wmawiamy sobie oczywiście, że walczymy z wierzchnościami, tak, i tam w wierzchnościach robimy porządki. Zresztą nasza nomenklatura charyzmatyczna jest bardzo performatywna. Rozumiecie? Performance. Performatyka, teatr. My cały czas kreujemy coś, tak? My coś przesuwamy, powołujemy, odsuwamy, zamykamy, otwieramy. Rozumiecie? Jest magia. Tolkien po prostu wymięka to, co my robimy. My cały czas coś grzebiemy w niebiosach, tak? Tylko szkoda, że w oderwaniu od ziemi. Bo Biblia mówi, co z tego, że powiesz komuś najedz się i napij, tak? Czyli będziesz miał fantastyczne deklaracje chrześcijańskie, jak mu nie dasz chleba i wody. Jezus robił fantastyczną rzecz, fantastyczną rzecz. Kiedy chłopaki poszli z nim na górę przemienienia, to się zawsze dzieje, jak jestem w kościele. Te aktualizacje nie mogą kiedy indziej.
Widocznie zwraca na to uwagę.
To jest ważna aktualizacja. Nie ma jej cały tydzień, jak jestem w kościele. Aktualizacja jest. Jakbym go wznowił, to będzie pół godziny ściągał aktualizację. Jezus poszedł z uczniami, tak? Przemienił się. I co natychmiast uczniowie powiedzieli? Panie, dobrze nam tu być. Fantastycznie, ale normalnie jest czas, tak? Jest jazda. Po prostu wow. Nie? Zrobimy 3 namioty. Nie idziemy nigdzie. To jest fantastycznie. A Jezus mówi, chłopaki, ochłońcie. Do miasta. Tam jest życie. Tu jest fantastycznie. Ja wam to pokazałem po to, żebyście coś złapali, tak? Żebyście coś zrozumieli. Żebyście zobaczyli, że ja wam nie opowiadam tutaj jakichś bajek. Ale życie jest tam. Wracamy do miasta. Tam są ludzie. Do ludzi. Do ludzi podnieść rękawy, trochę się ubrudzić, trochę pogrzebać w ich życiu, trochę wziąć na siebie, trochę im pomóc nieść, tak? Do ludzi. Kiedy ktoś mówi psalm 23, choćbym nawet szedł ciemną doliną, to ja go zawsze tłumaczę inaczej. Mówię, kochany, zapomnij, nie choćbym, tylko mów, kiedy będę szedł ciemną doliną. Ponieważ ciemna dolina to jest rzeczywistość życia chrześcijanina. Każdy z was idzie na co dzień ciemną doliną. Nie tak? Czy macie same euforyczne chwile? Codziennie budzicie się rano, patrzycie do lustra, mówicie sobie, co dzień jestem przystojniejszy, a dzisiaj to już przesadziłem. I później aniołowie przylatują z kawą i z chlebem. Nie. Codziennie się zmagamy, tak? Zmagamy się, walczymy. Idziemy doliną śmierci. To jest naturalne otoczenie chrześcijanina. To jest dolina śmierci. Przecież my jesteśmy w świecie, który jest pogrążony w śmierci. I perpedamy sobie po nim. A Pan Bóg na oczach naszych nieprzyjaciół zastawia dla nas stół, Jego laska, jaki nas pocieszają i tak dalej, i tak dalej. I wydarza się to wszystko, co się wydarza. Ale gdzie się to wydarza? W dolinie śmierci. Tak. Więcej o szaleństwie będzie jutro na kazaniu. Moi drodzy, Feba, greckie prostatis, lider, ten, kto stoi na przodzie, moi drodzy. Feba, to ona jest pierwszym diakonem wymienionym w literaturze chrześcijańskiej. Jeśli wierzyć datowaniu listu do Rzymian, które podają bibliści, to Dzieje apostolskie zostały napisane później, to diakon Feba jest pierwszym diakonem wymienionym w ogóle. Czyli kobieta.
Pierwszym w ogóle.
W ogóle wymienionym. Jerozolimska inskrypcja Feba była na tyle nośnym znaczeniem, jej służba była na tyle ważna, że w IV wieku mamy taką inskrypcję z Jerozolimy, która określa diakon Sofię. Była jakaś diakon w kościele, znowu kobieta, Sofia, określana jako druga Feba. Czyli musiała być taka do przodu, jak ta pierwsza, nie? I ktoś napisał, Sofia, diakon jak druga Feba. Po prostu wypisz, wymaluj. Fantazja. Paweł nazywa Febę nie tylko siostrą, co jest ważne samo w sobie, ale prostatis. Prostatis, lider, patron, protektor. Protektor to ktoś... Kojarzycie, jak robi się aplikację prawną, to ma się patrona. Jest patron. Tak? Patron to nie jest taki święty patron, tylko patron to jest ktoś bardzo poważny. Patron to jest ktoś, kto ma wpływ. Patron to jest ktoś, z kim się trzeba liczyć. Tak? To nie jest taki patron. Wiecie. To jest osobistość. Jeśli się nie ma patrona, nie ma się zakończonej tej, aplikacji. Tak? Paweł nazywa ją patronem, nazywa protektorem. I chcąc wyrazić jej uznanie, wysyła ją później do Rzymu. Czyli odczytuje w niej talent i wyposażenie, żeby mogła wyjaśnić Rzymianom list. To już mówiliśmy. A polecam wam, widzicie te problemy z tłumaczeniami, a polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonem zboru w Kęchach. Feba, diakon kościoła, wsiadła na statek w Kęchach, by zawieźć list do Rzymian. Pod koniec tego listu pozdrawia rzymski kościół i ważnych współpracowników. Ważnych. Nie wymieniano z imienia osób nieistotnych, bo ten list by się składał z wymienienia chrześcijan w Rzymie, tak? Ale ważne osoby on chce podkreślić. Tak? On docenia ludzi w służbie. To nie jest tania służba. Za tą służbę wlekano z domów. Pamiętacie? To nie są tanie rzeczy. Przeczytacie, to jest 203 rok, przeczytacie sobie o Perpetule i Felicycie. To jest cena. One zapłaciły cenę. Miały możliwość, żeby się wycofać. Nie trzeba było wiele. Wystarczyło wziąć szczyptę. Tylko szczyptę kadzidła, rzucić na ołtarz Bogom Nieśmiertelnym. To tyle. Nic więcej. I można sobie było robić dalej, co się chce. Dlatego, że dla Rzymian to nie był problem, że czcimy Jezusa. Dla Rzymian problemem było to, że czcimy tylko Jezusa. Bo to burzyło ich porządek społeczny. Gdyby chrześcijanie wrzucali szczyptę tego kadzidła na ołtarzu Bogom Nieśmiertelnym, nie byłoby pretekstu. Ale oni występowali przeciwko porządkowi w ten sposób. Łamiąc, nie szanując bóstw opiekuńczych Rzymian. Moi drodzy, Feba, siostra nasza, Adelfe Hymon. Krótka rekomendacja o Febie jest wstępem do najdłuższej listy pozdrowień, największej koncentracji imion w tekstach Pawła, dlatego że wymieniał łącznie 29 postaci, z czego 11 kobiet, tak jak mówiłem. Nie będziemy się rozwodzić nad korpusem Paulinum, które teksty są Pawła, które wątpliwe, które niewątpliwe. W każdym bądź razie te późniejsze listy Pawła, jeśli sobie otworzycie, nie wiem, gdziekolwiek, Wikipedia, datacja pism Nowego Testamentu, to zobaczycie, kiedy skojarzycie daty powstania z tekstem pism, to zobaczycie też, w jaki sposób zmienia się w latach ten stosunek do kobiet. Rzymian jest stosunkowo wczesnym pismem i jest inny stosunek, a już listy Tytosa, Tymoteusza, już coś się dzieje, coś tam się wydarza, do tego dojdziemy, co się wydarzyło, nic tragicznego. Moi drodzy, Paweł mieszka w Koryncie. I kogo on tam jeszcze pozdrawia, Boże mój? Pryskę i Akwillę, o! Autor Dziejów Apostolskich przyjmuje, że przed spotkaniem Pawła byli oni już chrześcijanami. Byli aktywni w rzymskim kościele, zajmowali się produkcją namiotów i w Koryncie mieli swój warsztat, w którym Paweł zatrzymał się u nich i pracował na swoje utrzymanie. Tak? 1 Koryntian 4:12. Z zawodu Paweł był skenopojos, czyli sporządzający namiot. Skenopojos. Pomimo istnienia pojedynczych wiernych, nie istniała w Koryncie zorganizowana grupa, zorganizowana społeczność. W związku z tym można przyjąć, że na początku to było 10-15 osób, na samym początku, a liczba to wzrosła mniej więcej do 100-150 członków. Półtoraroczna działalność Pawła w Koryncie spowodowała, że dostrzegł on w Febie potencjał. Feba w ogóle ma ciekawe imię, dlatego że Feba to jest żeńska forma najpopularniejszego epitetu Apollona, czyli jaśniejący, od Phobos, jaśniejący. Czysta, jaśniejąca, promienista. Była przedstawicielką Helenes, helenistów, czyli należała prawdopodobnie do sympatyczek judaizmu. Apostoł nazywa ją swoją siostrą. Teraz musimy zauważyć, że siostra i siostry to dwie zupełnie różne osoby. Tak? Kiedy Paweł mówi siostra, to ma na myśli podniesienie autorytetu bliskiego współpracownika. Kiedy mówi siostry, mówi o ogóle wierzących kobiet. Moja siostra, mój bliski współpracownik. Najbardziej naturalnym punktem odniesienia w antyku do kobiety była jej rodzina. Najczęściej prezentowano kobietę na tle rodziny. No, mamy Pryscylę i Akwilę, czyli mamy jakieś jej tło i można to w jakiś sposób mówiąc zidentyfikować. Za pośrednictwem rodziny była identyfikowana kobieta. Nawet jeśli posiadała wyższy status społeczny, najczęściej wskazywano jakiegoś męskiego przedstawiciela rodziny, z której pochodziła lub z którym była związana, żeby ten mężczyzna gdzieś tam się pojawił. Jak już powtarzałem 500 razy dzisiaj, było to związane z prawodawstwem Oktawiana, Augusta i jeszcze do tego wrócimy. Feba posiadała bardzo wysoki stopień autonomii w swoim oikos. I na tym musimy poprzestać, ponieważ nie dowiemy się, jakie były jej relacje rodzinne. Natomiast z tego, co robiła, wiemy, że posiadała duży stopień autonomii i Paweł ją określa tytułem siostra, mówi o niej diakon, mówi o niej patronka, benefaktorka, tak? To jest określenie Feby, ale także nakreśla nam obraz kobiet w misji Pawłowej i przedstawia ich aktywność w społeczności lokalnej Kościoła w pierwszym wieku. Z tego powodu tekst ten jest ważnym świadkiem, przedmiotem licznych analiz i studiów, bo po nim chcemy poznać, w jaki sposób te relacje się układały. Adelfe, Hemon, siostra nasza, to są dwa najbardziej klasyczne słowa używane w pismach Nowego Testamentu. Określanie wiernego jako brat i siostra. No znowu skąd? Z oikos, domostwo, tak? W domostwie naturalnym było, że był brat i że była siostra. Dodatkowe wzmocnienie poprzez funkcjonowanie pierwszych wspólnot w oparciu o domy, gospodarstwo domowe stanowiło podstawę społeczną i materialną. To z gospodarstw domowych utrzymywane były kościoły. Bez tych gospodarstw domowych nie byłoby kościoła. Moi drodzy, pojęcie siostra może nie mieć wyłącznie charakteru ogólnochrześcijańskiego, ale oznaczać osobę aktywnie zaangażowaną w służbę na rzecz kościoła. I tak jak mówiłem, jest użyte w liczbie pojedynczej, może oznaczać apostolskiego współpracownika, kogoś bliskiego. Kiedy Paweł mówi o Febie, że jest siostrą, to mówi o tym w znaczeniu, że jest jego bliskim współpracownikiem, nie tylko siostrą, jakąś kobietą z kościoła, tak, z eklezji. Nie było, że muszę ten kościół wymazać. Nie było kościoła jeszcze. Nie było betonu murów. To był bardzo bliski współpracownik. Ktoś, kto go rozumiał, ktoś, z kim on mógł rozmawiać, przekazywać mu jako osobie godnej zaufania. Moi drodzy, diakonon, wyjątkowość tego słowa polegała na posługiwaniu się nim przez apostoła Pawła na określenie sług Ewangelii, a w pismach wręcz na urząd w ramach lokalnego kościoła. I ten diakonon pierwotnie to nie miało nic wspólnego z posługiwaniem przy stołach, z jakąś funkcją pomocniczą. Mówiąc o Febie jako o diakonisie, wiąże się to z niebezpieczeństwem zrównania jej posługi z przedstawioną w listach pasterskich rolą kobiet, diakonów i wdów, to jest na przykład 1 Tymoteusza 3:1-5:9, a nawet diakonis z IV i V wieku, które już w ogóle ta różnica czasowa pomiędzy IV i V wiekiem a powstaniem listu do Rzymian, to jest całe pokolenie, gdzie nastąpiła krystalizacja instytucji kościelnych i zupełnie do czego innego diakonisy służyły. Tak? Choćby po to, żeby ochrzcić kobiety, no bo mężczyźni nie mogli dotykać kobiet. Jeszcze takich po chrzcie nic mokrego pod koszulką. Więc były diakonisy, tak? Sorry za tą nic mokrego pod koszulką, ale rozumiecie, o co mi chodzi. No, panowie się trzymali raczej na brzegu, a tam diakonisy wchodziły, żeby te dziewczyny jakoś kobiety, jak to kobieta z kobietą. Zrozumiałe poniekąd, nie? Ale to nie ta funkcja. To nie ta funkcja. Diakon, Feba, to nie ta funkcja. W latach 80. I wieku pojęcie diakon uległo przeobrażeniu i nabrało specyficznego znaczenia. Stało się charakterystycznym urzędem kościelnym z określonym zakresem posług w obrębie konkretnej wspólnoty. W pierwszym wieku. Żaden z ojców okresu przednicejskiego, nie mamy dokładnie roku, to był proces, nie posługiwał się terminem diakon, a tym bardziej diakonisa, na określenie usługujących kobiet. Czyli żaden z ojców nie mówił o tych, które usługiwała, że to są diakonisy. Dlatego, że diakon to był współpracownik apostolski. On był do czego innego. Aby zostać diakonem, dziewica powinna mieć co najmniej 40 lat, a wdowa 80. Nie mogła w dokumentach, najczęściej posługiwano się słowem diakon poprzedzonym rodzajnikiem rodzaju żeńskiego. Tak?
Diakonicą, jeszcze się ma.
Tak, diakonisą nie mogła zostać kobieta zamężna, a po święceniach nie mogła już wyjść za mąż pod groźbą popadnięcia w ekskomunikę. Cały czas dyskutuje się, czy były jakieś święcenia, czy nie było święceń diakonis, diakonów. No, podejrzewam, że było to tak, jak to się dzieje normalnie w kościołach. Ktoś włożył na nią ręce, pomodlili się i było, tak? I po krzyku.
Czyli osoba zamężna mogła być, czy nie?
Nie.
Nie.
Wtedy nie. To jest późniejszy, to jest późniejsza ta funkcja, że one już są, zaczynają wchodzić w taką służebną funkcję, trzeci wiek, gdzieś tam na wschodzie. Zresztą na zachodzie ta funkcja na koniec się nie utrzymała długo, właściwie umarło śmiercią naturalną. Termin diakonos stanowił dla Pawła tytuł określający jego samego. 1 Koryntian 3:5, 2 Koryntian 3:6. Ponadto określał tak Apollosa, członków zespołu misyjnego, a także władzę świecką. I samego Chrystusa, choćby Rzymian 15:8 czy Galacjan 2:17.
Można ten Koryntian powtórzyć? 1 Koryntian Paweł określa się.
1 Koryntian 3:5 Apollosa, a Paweł 1 Koryntian 3:5, 2 Koryntian 3:6. Termin ten w listach Pawła, tych pierwszych, w ogóle nie występuje w odniesieniu do osób świadczących praktyczną pomoc potrzebującym. Termin wyróżnia pewne osoby z ogółu wiernych i nabiera cech zaszczytnego tytułu. To nie jest diakon. Mamy diakonów w kościele. To jest diakon. To jest coś bardzo ważnego. Najczęściej, tak jak mówiłem, bliscy współpracownicy w służbie apostolskiej, obdarzeni zaufaniem Pawła i lokalnej wspólnoty, czynnie włączeni w budowę kościoła w wymiarze ogólnym, lokalnym i posiadający instytucjonalną odpowiedzialność. Oni byli odpowiedzialni za kościół. To nie było tak wynieść, przynieść, pozamiataj, wiecie, tak jak się wydaje, a już w wypadku diakonis, prawda, to już w ogóle. Więc jak widzicie, Feba musiała odznaczać się wiarygodnością i wysokim prestiżem we wspólnocie, czym zasłużyła sobie na funkcję diakona. Prostatis, rzeczownik w formie żeńskiej pochodzi od prostates i w Grece posiada dwa znaczenia. Stojący na przodzie, w pierwszym szeregu, przywódca, także opiekun, protektor i patron. Jak, mając takie określenia Feby, zepchnąć ją do roli pomocnicy? Czy to był ktoś, kto tam ogarniał Pawłowi podstawowe rzeczy? Moi drodzy, proistemii ma dwa odcienie znaczeniowe. Rządzić, kierować, stać na czele, na przykład stronnictwa w państwie, oraz osłaniać, zajmować się kimś, opiekować, mieć o coś, o kogoś staranie. W pismach z Qumran, wiecie, to są takie wspólnota z Qumran, słyszeliście, również i w Nowym Testamencie możemy spotkać go w obu zastosowaniach. I pojawia się na przykład w Rzymian 12:8 w postaci charyzmatu ducha udzielonego niektórym członkom wspólnoty. Teraz to jest dar może, o którym nie słyszeliście, ale takie dary Ducha Świętego wymieniają ojcowie Kościoła i spotykamy je w tekście Biblii jako daru przełożeństwa na określników zwierzchników Eklezji w Tesalonikach, 1 Tesaloniczan 5:12. To opisuje służbę stojących na czele wspólnoty, czyniąc z nich zarówno przywódców Eklezji, jak i opiekunów i współbraci. Tak Paweł wypowiada się o Febie. Jedna z przywódców wspólnoty. Biorąc pod uwagę oba wcześniejsze tytuły, czyli Adelfę i Diakonos, tak, plus Prostatis, możemy stwierdzić, że pozycja Feby w społeczności kościelnej musiała być bardzo znaczna.
To nie ma znaczenie, że przy dłuższej wspólnocie ona zajmowała też jedną z ról takich czołowych?
Czy to ma znaczenie?
Czy to tak było?
Tak, tak. Tak. Zajmowała. No, to z tego to wynika. Feba sprawowała funkcję patronki wobec licznych współbraci. Zgadza się to z tezą określającą chrześcijaństwo jako ruch społeczny sponsorowany przez patronów na rzecz klientów. Taka jest definicja. Czyli były osoby, które funkcjonowały jako zarządzający, opiekujący się, finansujący to wszystko, mieli do powiedzenia. To nie były osoby, które nie wiedziały, co się dzieje i posprzątały na stole. Taka była, moi drodzy, Feba. Troszkę wam namalowałem obraz tej Feby, prawda? I teraz zastanówmy się, bo mamy wątpliwości, jak nazwać Febę. Kim ona była? Jaką miała funkcję w Kościele? Więc wyobraźmy sobie, że we wspólnocie jest jakiś pan, tak, który zostałby określony tymi samymi słowy, których Paweł użył na określenie Feby. Czy mielibyśmy jakieś wątpliwości, że uznany byłby za pierwszorzędną postać Eklezji spełniającą ważną rolę w zespole przywódczym? Ale kiedy te słowa są skierowane do kobiety, to zaczynamy szukać innych wyjaśnień. Czyli chodzi o płeć, a nie o opis Pawła, tak? Moi drodzy, pójdziemy do Pryski. Czy tutaj obdarowanie Feby, jeśli ktoś napomina, to w napominaniu, jeśli ktoś obdarowuje, to w szczerości, kto jest przełożony, proistamenos, proistameni, prostatis, tak? Niech okaże gorliwość, kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Czyli mamy dar przewodzenia. Przewodzenie u ojców Kościoła jest jednym z darów Ducha Świętego, to jest obdarowanie. Abyście ją przyjęli w Panu, jak Chrystus Świętym, i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, prostatis, również mnie samemu. No i tutaj mamy kolejne tłumaczenia. I mamy pryskę i akwilę. Moi drodzy, Paweł pozdrawia małżeństwo swoich bliskich współpracowników. To są bliscy współpracownicy w służbie, którzy towarzyszyli mu w pracy w Koryncie i w Efezie. Wbrew zwyczajowi greckiemu i żydowskiemu wymienia na pierwszym miejscu kobietę. To jest w ogóle ewenement. Ponieważ zawsze wymieniano najpierw mężczyznę, a dopiero później kobietę. W związku z tym, już po tym widzimy, jaka była rola Pryski w tym duecie. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach, był on obeznany z drogą pańską, a panem z duchem przemawiał i nauczał wiernie nawet w odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Rozmawialiśmy o tym, prawda? Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Co zrobili mąż i żona? Czyli nauczali Apollosa. Jak? Razem. Czy kobieta mogła nauczać Apollosa? No nie tylko mogła, ale i zrobiła. Prawda? Mamy tutaj ich żegnę. Moi drodzy, Junia. Koleżanka Junia. Rzymian 16:7. To jest ta ikona, o której Wam mówiłem, widzicie, tu jest jasno napisane. Święta Junia, apostoł. Nie ma problemu w Kościele na Wschodzie. My mamy taki kłopot, tak? Na przykład wiele jest ewangelicznych tylko kłopotów w Kościele. Na Szkole Charyzmatycznej omawiamy takie zjawisko, które się nazywa cesacjonizm. Cesacjonizm to jest taki pogląd, że dary Ducha Świętego przeminęły. I nie funkcjonuje w żadnym innym środowisku, tylko w ewangelicznym. Katolicy nie mają problemu z darami Ducha Świętego. Prawosławni nie mają, ewangeliczni mają. No to jest śmieszne. Sami sobie w nogi strzelamy. A później się dziwimy, że największe przebudzenie w Polsce jest w Kościele katolickim. I Bogu dziękować. Bo Pan Bóg nie ograniczy się do murów ton wylanego betonu i zasieków, tylko pójdzie tam, gdzie ma otwarte serca. Będzie robił to, co uzna za słuszne. Że my tego nie rozumiemy w naszych ciasnych umysłach, nasz problem. Lepiej, żebyśmy puścili Pana Boga przodem, niż mówili mu, że czegoś nie może robić. Tak? Pan Bóg nie może tak działać. Ciekawe, kto mu zabroni. Nie słyszeliście takiego argumentu w Kościele? Pan Bóg nie może tak działać. To jest jakieś pomieszanie. Mówimy, że Pan Bóg jest wszechmogący, ale nie może tak działać. Tak? Pan Bóg jest suwerenny, ale to ja mu będę mówił, co on może zrobić. Tak? Jeszcze zacytuję mu parę wersetów na potwierdzenie tego, czego on nie może zrobić, i zacytuję mu jego słowo, czego on nie może zrobić. Ja czasem słucham tego, co ja mówię do Pana Boga, to później się zaczynam mówić: Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty masz taką cierpliwość do mnie. Ty masz taką cierpliwość do mnie, jak Ty słuchasz tych głupot, co ja wygaduję po prostu Tobie, jak ja się czasem modlę. A później mówię, że ja szukam Ciebie. Wróćmy do Junii. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami, wyróżniający się episemoi wśród apostołów, znaczni, wyróżniający wśród apostołów. Większość tłumaczeń stara się ten fakt zakamuflować, tak? I dlatego w Biblii Tysiąclecia będziecie mieli episemoi, są wyróżniający znaczni wśród apostołów, którzy już przede mną byli chrześcijanami. Tak, tu mamy Biblię Tysiąclecia, którzy się wyróżniają między apostołami, którzy przede mną przystali do Chrystusa. wydawnictwo świętego Pawła, cieszą się oni szacunkiem wśród apostołów. Widzicie, jak to się zmienia? Co innego jest być wyróżniającym się pośród apostołów, czyli apostołem wyróżniającym się pośród apostołów, a co innego jest cieszyć się szacunkiem apostołów. Dwie różne historie. Biblia warszawsko-praska. Cieszą się oni szacunkiem wśród apostołów. Przekład ekumeniczny. Którzy cieszą się wielkim poważaniem u apostołów. Widzicie, jak to się prasuje po prostu żelazkiem na parze z zamaczaniem. Moi drodzy, tłumacze nie mogą się zdecydować, kogo Paweł każe pozdrawiać. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Mamy nie tylko problem z tym wyróżnianiem się wśród apostołów jako apostoł, a szacunkiem wśród apostołów, tylko mamy jeszcze duży problem z odpowiedzią na pytanie, kim jest Junia, czy chłopakiem, czy dziewczyną. Jak dojdziemy do momentu, dlaczego tak jest, to z krzesła spadniecie. Ja spadłem, jak się dowiedziałem. Moi drodzy, Junia jako apostoł Chrystusa zakłada pewne zbory, w których zwiastowała Ewangelię i nauczała. Znosiła prześladowania i Bóg dokonywał przez nią cudów. Dla Pawła nie było w tym nic nienaturalnego, że to była kobieta, bo wierzył on w rzeczywistość nowego świata w Chrystusie, w którym i kobiety, i mężczyźni są w jedności. Tak? Niestety, w późniejszym czasie w kościołach zaczęło dominować inne myślenie. Jak myśleli ci chrześcijanie? Ano, skoro osoba w Rzymian 16:7 jest apostołem, w związku z tym apostołami nie mogą być kobiety, no bo już mamy kościół mężczyzn, jesteśmy na tym etapie, no to skoro nie mogą być kobiety, zatem Junia nie może być kobietą. Pies mnie tu zjadł. Roma cuta causa finita. Tak? Rzym się mówił, sprawa zakończona. Dokonano zatem redakcyjnej operacji zmiany płci. To nie są nowe rzeczy. W kościele tak robili już dużo wcześniej. Teraz zmiany płci. Nie? W średniowieczu w tłumaczeniu dodano jej S i powstał Junias. Pomimo tego, że nie ma przykładów w antyku, nie ma przykładów w antyku, aby jakikolwiek mężczyzna nosił takie imię. Znaczy, mamy milion tekstów i w żadnym z tych tekstów nie występuje Junias jako imię. Występują Junie, Junie są. Są Junie, Julie, ale Juniasa nie uświadczy. Ale S, łatwo dodać. Mamy chłopaka. Brzmi ładnie? Brzmi ładnie. Zgadza się z doktryną, że kobieta nie może być? Zgadza się. Tak, no to cóż to S dopisać? Moi drodzy, ani w tekstach, ani w inskrypcjach nie występuje takie imię. No ale skoro apostoł musi być mężczyzną, no to albo jest apostołem, albo nie jest apostołem. Jeśli z kobietą, nie może być apostołem. Koniec, kropka. Ciekawe, że tej operacji dokonano tak późno, bo prawie wszystkie teksty Nowego Testamentu od Erasma, czyli tego pana, który tłumaczył Nowy Testament i Biblię, Erasm z Rotterdamu, i na jego tłumaczeniach opierał się Luther też. W ogóle bardzo światły człowiek Erasm z Rotterdamu był. Prawie wszystkie teksty w dobie reformacji zawierały imię Junia. Nestle, Erwin Nestle wydawał takie bardzo znane tłumaczenia Biblii krytyczne Nowego Testamentu. I generalnie wydaje mi się, że korzystał z mało znanego wydania greckiego, które miało Juniasa w przypisie. Był werset i do wersetu był przypis, że to chyba chłopak był. I tam był w przypisie Junias. Z Nestle przeniósł go do tekstu głównego i w 1927 roku uciszył na dobre Junię i powołał do życia nową osobę, mianowicie Juniasa. A tekst greckiego Nowego Testamentu Nestlego był tekstem, z którego robi się tłumaczenia na języki narodowe. Jeśli mamy tekst tłumaczenia z języka greckiego, to źródło to jest Noe Testamentum tam Nestlego, tak? I Biblia Hebraica Stuttgartiense. Po prostu dwa źródła, z których się tłumaczy. Zwykle, jeśli to nie jest tekstus receptus. I od 1927 roku Junia wylądowała w przypisie. Czyli on już usankcjonował, że to jest chłopak, tak? W przypisie dożyła 79 roku, kiedy kolejny wydawca greckiego Nowego Testamentu, Kurt Aland, usunął... 79. Kurt Aland usunął ją także z przypisu. W ten sposób Junia w ogóle przestała istnieć. Od 79 roku, tak? Mówiąc ściślej, aha, tu wam jeszcze nie powiedziałem, bo jest Junia, Junias, tak? To jest różnica tylko w akcencie. Zobaczcie, Junian, Junian. Po tym się poznaje płeć. Więc zapis jest dokładnie taki sam, a akcentów w tekście nie było. Akcenty pojawiają się dużo, dużo później. Więc mamy Junian po prostu. I teraz ktoś chcąc zmienić płeć, mówi, że tam się inaczej akcent kładł. A skąd on to wie? Tyle samo z dowodów za, co i przeciw, tak? Junia w przypisie jako mniej prawdopodobna wersja tekstu. W tekście pojawia się Junias, czyli chłopak. Tekst greckiego Nowego Testamentu Eberhard, Nestle, 1927. Potem tekst greckiego Nowego Testamentu Kurta Alanda, Nowym Testamentum Grece. Junia jako nieprawdopodobna wersja tekstu zostanie usunięta z przypisu. Zostaje Junias, czyli już w ogóle nie mamy wspomnienia Junii. Nie ma jej. W związku z tym wszyscy uważają, że to był chłopak. Apostoł Junias. Jubileuszowe wydanie tekstu greckiego Nowego Testamentu z 1998 roku. Junia po 19 latach nieobecności wraca do tekstu, a Junias znika z tekstu greckiego. Moi drodzy, co się stało? Junia zmartwychwstała.
Nie to was wygląda.
Krytyczne wydanie greckie Nowym Testamentum Grece z lat 1927 do 1952 Nestlego i Alanda 56 do 93 wszystkie zawierają męską formę imienia. Posłuchajcie, to jest naukowe opracowanie. Wbrew logice i brakom materiału dowodowego. Tylko i wyłącznie na podstawie przekonania. Mieli takie przekonanie. Walter Bauer przyznaje, że z leksykalnego punktu widzenia imię wygląda na żeńskie. Ale to wykluczone ze względu na kontekst. Biblista zatem przestał słuchać tekstu w kontekście jego powstania, a zaczął słuchać tekstu w kontekście swoich przekonań. No bo skoro apostołem nie może być kobietą, to jest facet. No, koniec. I to robi biblista, czyli człowiek od analizy kontekstualnej, tekstu, języków. I mamy tekst podany do tłumaczeń. Spisek biblistów, można powiedzieć, zamienił nam Junię w Junasa, by po 70 latach bez słowa przeprosił. To zrobiono po cichu i od zakrystii, tylnymi drzwiami. Wprowadzić poprawkę i w wydaniu Nestle Aleph z 98 roku zaprezentować na powrót jego żeńską formę. Nic się nie stało. Tylko w nowym tłumaczeniu już nie mamy wzmianki o tym, co było dawniej, dlaczego jest ta zmiana wprowadzona. Mamy Junię. I Junia jest do dzisiaj. Tylko w czasie 70 lat na podstawie błędnego tekstu greckiego kształtowano tłumaczenia Biblii, komentarze, kazania i pisano książki na temat Juniasa. Na podstawie źle przetłumaczonego tekstu, tylko w wyniku przekonania, bez żadnych dowodów. Ponieważ z definicji kobiety nie mogą być apostołami, więc kiedy kobieta zostaje nazwana apostołem, albo nie jest apostołem, albo nie jest kobietą. Elisabeth Castelli to kobieta napisała. Albo nie jest apostołem, albo nie jest kobietą. Moi drodzy, najstarsi ojcowie Kościoła nie mieli żadnego kłopotu. Potwierdzali w swoich komentarzach i homiliach, odczytując skarb Pisma Świętego, że tym wybitnym apostołem obok Andronika była kobieta Junia. Nie mieli kłopotu. Moi drodzy, Orygenes, Ambroz Jaster, Teodoret, Jan Damasceński, Hieronim, tłumacz Pisma Świętego, też się nie waha. Jan Chryzostom, a nie był on specjalnie feministą, nie za bardzo lubił kobitki, 344-407 rok, w swojej homilii in epistolam ad Romanos potwierdzał Andronik i, tylko on użył formy Julia, Andronik i Julia, bywają takie, którzy są znakomitymi wśród apostołów. Być apostołem jest rzeczą wspaniałą, ale być apostołem znakomitym wśród apostołów, myślę, jest wspaniałym hymnem. To ojcowie Kościoła piszą o Junii. Dlaczego my później, mając ojców Kościoła, zmieniamy coś, bo mamy takie przekonanie? Przecież większość kłopotów tych, które mamy w Kościele z kobietami, wynikają z przekonania, a nie z dowodów biblijnych, jak widzicie do tej pory. Moi drodzy, oni byli znakomici w swojej pracy apostolskiej i cnotach oraz działaniu. Jakże wielką mądrość musiała mieć ta kobieta, że była godna otrzymać miano znakomitego apostoła. Pisze dalej, moi drodzy, Jan Chryzostom. Orygenes, co pisze? Komentaria in epistola ad Romanus pisze, potwierdza imię żeńskie Junia oraz istnienie manuskryptów, w których istnieje w miejsce Junia imię Julia. A Orygenes naprawdę wiedział, co mówi. Ojciec aleksandryjskiej szkoły katechetycznej, to jest są podstawy chrześcijaństwa. Maria Magdalena, mówiliśmy o niej, po zmartwychwstaniu głosiła prawdę o zmartwychwstaniu Jezusie apostołom, tak? Czyli była apostołem dla apostołów. Była wysłana, żeby im obwieścić o zmartwychwstaniu. Bo apostoł, jaka jest główna funkcja apostoła?
To jest
ruch.
Ruch, to jest posłany.
Tak, posłany. Więc apostoł, który jest w miejscu, przestaje być apostołem. Apostoł musi być w ruchu. Apostoł musi apostołować, że tak powiem. Apostołowie nie uwierzyli kobietom. Wydawało im się to babskim gadaniem Łukasza 24:11. No wróciły, no coś tam, może coś, no tak wiecie, emocjonalnie troszeczkę. No, tam grób się im pomylił, tamten był nowy, tamten stary był za krzakami gdzieś tam. Pomyliły się. Biedne kobiety, tak? To jest jakiś absurd. Taki sposób myślenia robi z kobiet, nie wiem, jakiś... No ja wam powiem za chwilę, co robi z kobiet, bo taka była opinia o kobietach. Moi drodzy,